Ксанта. Здесь сам вор, то есть место фотографии, потому что не видно так, это было вынесено фальшивое гвоздь. Але якісь породи, якісь досвідчення, якісь люди, всюди разуму і вони були створені. Я мислив, перші ксанта, і ксанта це перші. W pierwszym tomie moich opowiadań jest tam jakieś tam reminiscencje zło. Pierwszy tom nazywał się Ten stary złodziej. I drugi tom Benek Kwiatko. Nawet tytuł ma związek z Włochami. Moim kolegą bliskim zło właśnie był Benek, niejaki tutaj pamięci już. Wiśniewski, kwiaciarz, pracownik kwiaciarz w Warszawie. Przede wszystkim tej znanej kwiaciarni zrujnowanej Warszawy w kamienicy, która ocalała na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskich. Była wielka twierdza kamienica i tam była kwiaciarna, taka głośna warszawska. Asperka i jego żony, pani Dziubry, taka efektowna, z dużym biustem utrefiona blondyna, majestatyczna żona pan Benek w piwnicy i składa zdjęcie weselne dzieci Czernicka. Po złotu zaświętą kresę, z których oni byli w Czernicy, szczególnie po wojnie już w Warszawie. Stąd się ruszało do centrum. Jak my to mówiliśmy, chłopcy złot do Trójmieścia. I to był nasz ten taki pępek świata z tych zmienianych, z tych różnych uliczek, nad Stawami, nad Stawem, zwanym Oceanem, po tamtej stronie, na Starych Włochach, w ulicy Składowej, gdzie popijali węglarze. Jeździliśmy tam, do tego miejsca, gdzie był dworzec drewniany po tym dawnym warszawsko-wiedeńskim, niszczony podczas wojny, był dworzec drewniany. Takim znakiem topograficznym dla nas miejscem, gdzie się zbierali zegar na tym dworcu, takim mieszkaniu dużym i mówiło się pod zegarem. A drugie miejsce, wypraw do miasta, to po przeciwnej stronie dworca były reszki tych mieszczańskich, patrzętniczowskich, wielkich kamieniów, ocalałych łącznie z Polonią hotelem. Tam była jedna kamienica, gdzie był taki cudowny interes, nazywany fotoplastikonem. To było drugie miejsce zbiórek, mówiło się pod pedałem. To jest słowo teraz niepoprawne. No i takie były podróże przez Włoch. Jeszcze chcę nadmienić, że w latach wczesnych ten staw, myślę o tym stawie starowłochowskim, na Starych Włochach, był nazywany przez nas oceanem i wydawał nam się wielką wodę. Tak było na pewno. To tyle. Chyba jest ten przykład, żeby...
Słucham? Paryjka była na drugim miejscu.
Na miejscu. A tak, tak, tak. My jeszcze sięgając dawniej. To właśnie tu dobrze zostało powiedziane, bo sięgając jeszcze do prehistorii było okupacyjnej, pookupacyjnej. Te stawy przed wojną były własnością Warszawskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Mieszkał tam Rymak, na takim cypelku, półwyspie jakby. To taki półwysp, prawda? Nazwiskiem takim też charakterystycznym tryk się nazywa. Po wojnie była taka dramatyczna sprawa, tego rybaka aresztowano i szukano zwłok ludzi, których on tam zamordował. Więc dla nas chłopców to była wielka przygoda, bo jeździły postaje milicjani, cywile, bosakami przy trzcinach poszukiwali ewentualnych zwłok. To taka dramatyczna, okupacyjna sprawa. Nie będę już o tym mówił bliżej, co tym tego rybaka aresztowano. Dom stał się zmarły i tak stał, powoli niszczał, to co się nadawało, to rozebrano, a potem zostały tylko fundamenty, parę krzaków drzewowocowych, wzór. I tam była taka przystęgia ludzi, co chcieli kupić wódkę, taki bardzo ja nie jeszcze tak dobrze tam się wspomniał.
Bardzo to było. Proszę powiedzieć, czy gospoda pod akwedukcem, to ona była, czy pan ją wymyślił?
Ona, ale tak. Gdzieś może zaczerpnięta też z tych takich gdzieś elementów włochowskich. Zaczerpnięta może z dawniejszej ślanki, która była we Włochach, po przeciwnej stronie tej ulicy, gdzie była ta gospoda warszawska, była to knajpa u dziadka, nie wiem, czy najstarszy.
Goplanowa.
Pamiętają o dziadka. Właściciel był nazywany dziadkiem. Dwie sale, jedna była sala knajpiana, a druga bilardowa. No, pan widzę, tu mam pocza. Tam był taki włochowski bilardista, pojęta świetnego gracza w piramidze, w Amerykance, nazywał się Matuszewski. Ziutek Matuszewski, przezwiskiem Komu. Jego ojciec miał przedsiębiorstwo przewozowe, konie dla zboży. I tu gdzieś na Nowych Włochach, jakiś dom jeden chyba, wybudować. A pani?
Jeszcze chciałam coś powiedzieć, że mamy go ten tajer. Co to za budynek? Proszę mi. Ten tajer. Hotel Empire.
To prototyp zaczep dla budowy tego fikcyjnego hotelu, to jest Polonia. Nie, bo to był jedyny taki żywy. Cały czas żywy hotel w Warszawie, bo on był żywy i wojną i dla Niemców. Po wojnie był taką właściwie centrum Warszawy, bo tam i ambasady, i przedstawicielstwa i wszystko, a potem było to miejsce i oficjalnego świadka i półświadka, bo ta Polonia była kombinatem, miała restaurację, kawiarnię, nocną, knajpę.
Ci chciały chodzić do tak, biura.
Oczywiście, no tam raczej jest ta kawiarni, w kawiarni pan ma rację, w tym miejscu na rogu poznańskiej i ja. Tak, to jest Polonia po prostu. Ja zresztą znałem Polonię najlepiej, dlatego tak o tym była pisanie.
Ale Szałszynka tam jadła na dołku.
Na dołku? No, tam się nazywałam nowy, ale cały raz w Polonii. Dołek. To było miejsce spotkań i Warszawy, i Warszawy. I jakichś kubeków. I złodzieli, i cimciarzy, jak pan mówił. I dam, jak się mówiło o wytwornie przed wojną, wątpliwej. To nie jest jakimś. A wokół były Gruziny.
Czy są jeszcze zapytania może?
Proszę bardzo. No. Tak jest, przepraszam, chodziliśmy razem do szkoły na parku. Poznali się jakoś.
No mi, ja nie chciałem. Ludzie
nie udaje.
Panna to nie ma wychyla, bo też ostatnio się widzieliśmy na Zamkowskiej, to mojego szwagra, który zjera, ale to 20 lat temu.
To twój szwagier? No ja. Tam jest twoim szwagier? Tego nie było.
Myśmy siedzieli na kotarkę, schodzimy się.
No tam to było nie.
Czy pan wspomniał Steniem?
Taki element folkloru, można powiedzieć.
Steniem z królem seksu.
Pornosu.
Pornosu.
Tak. Żeby państwu przybliżę, ale jeszcze tylko przybliżę państwu, żeby to nie była rozmowa tajemnicowa. Był taki fryzjer, chiński i damski, mieszany na Ząbkowskiej vis-a-vis bazaru, kiedy bazar jeszcze kipiał życiem. największym znakiem targowym w Perelowskiej Warszawy. I ten klub, ten lokal klienki stanowi swoisty klub. Tam chodzili ludzie z bazaru golić się, szyć, a i pogawędzić, a i jeszcze coś może. I tak tam się siedziało i gawędziło. My wtedy zapewne gawędzili. To było bardzo dobre miejsce, towarzyski spotkanie. I klub, w którym jak bywają z literatury, Państwo znają kluby angielskie. Ale chciałeś się coś spytać.
Często mi taka myśl nachodziła, jaki był stosunek Twoich rodziców, a moich nauczycieli, prawda, do Twojego pisarstwa.
Ciekawe
pytanie. Nie, bo
ja sam się zastanawiam.
I ojca, to tak, przecież mama wychowawczynią była szkoła moja.
Jaki był stosunek? Początkowo pewien niepokój, najłagodniej mówiąc, bo ojciec mówił, jaki to zawód? Zawód tak. Mówi, coś musisz mieć, fach, a pisać się możesz, tak, chwila, woźmy. No realistycznie miał rację. Dalej, mama nie mówiła, raczej bardziej była powściągliwa, ani tak, ani nie. Po tym już ojciec się przyjrzał, że to już tak nie zapadło, jak się nastawa. Tak, ale początkowo był niepokój. Co to pisanie, co to jest, w ogóle są bardzo takie efemeryczne, iluzoryczne, jakieś takie nieokreślone.
No chyba niż studiował pan prawo, prawda?
No właśnie. A ja prawo studiowałem ze świadomością, że nie będę sobie robił.
To dla ojca.
Mam pobłotę świadomości w czasach, żeby będzie się prawie tym podobało, cały
zdarzył. Ale ja traktowałem też to w taki sposób, że dla rodziców nie jako, że
też miałeś
taki był znak mobilizacji, no studia wyższe, sam studia wyższe, jak. Poszedłem na ręce. Studiowałem, robiłem te studia wyższe, ale nie zostałem na nic. Tylko jak to się mówi, absolut formy. A prawnikiem w ogóle nie. A dlatego poszedłem też na prawo, że to łatwe było dla mnie, pamięciowe to było. To było mnóstwo bzdur, których łatwo można było się na pamięć nauczyć, bo dużo bzdur, no pani sobie zdaje sprawę, że jest to taki bardzo ideologiczny kierunek, to tak jak ekonomia, marxistka, historia, teoria państwa i prawa, wszystko to było mocno zideologizowane. Miała charakter nauki, tylko indoktrynacji ideologii. A przedmioty te ścisłe, które jakoś rdzeniem były jednak prawa takie jak historia powszechna państwa i prawa, historia państwa prawa polskiego, proces karny, no te formalne reguły gry prawniczych, to nie stanowiły takiego dla mnie problemu w sensie pamięciowego, że mogłem na egzaminie się wykazać. A czasu mnie to nie zajmowało wiele. Studia były taką On ze mną też już rzadko się odbył.
Skakowo, badarukowo, łazienie, badarukowo.
Gdzieś tam, tak, Bolakowo. Tu mówimy, właściwie jest taki powstał też ciekawy wątek przez to, że zapytałeś, bo dużo takiej historii jest wojna, albo o powodach pisania. Wynika z kontaktu z ludźmi, jakiejś zażyłości. Bo nie byłem pisarz chodzący z notesem i szukający tematów, tylko przez kontaktu z ludźmi wyłaniały się często jakieś powody do pisania, tak bym powiedział. Stefan nie ten dostarczył kilka powodów do pisania.
Ja nie wiem. A, i klęgiałbym.
Bo tu pan znów wspomina, muszę tłumaczyć się. Tak, myśmy kiedyś w 96 roku tak na taki pomysł padliśmy, żeby zrobić powidoki, tak zwane w telewizji. Była szansa w telewizji, jakieś propozycje, coś zrobić, żeby to, co umiera, to, co odchodzi, spróbować jeszcze dalej człowiek, to znaczy ludzi ostatnich świadków. I mury też często podlegają zniszczeniu. Przewidory, dewastacji, brutalni. I chodziliśmy w takich miejscach, wybór był sentymentalny, miejsca, które jakieś dla mnie miały znaczenie. Jakiś wybór warstawianistyczny, że to z kanonu trzeba wybierać miejsca. Tylko miejsca wybierałem ze swoich powodów. I takich 22 powidoków zrobiliśmy. Tu pan ty wspominasz o powidoku, o bazarze lubuskiego. To jeszcze były ostatnie takie sztuczne konwulsje już bazaru lubuskiego, kiedy on jeszcze kipiał handlem, kipiał tym wszystkim paterstwem, złodziejstwem, starą tradycją bazarową. A mieliśmy znajomości, chodziliśmy po bazarze i rejestrowaliśmy bazar i paterów, i handlarzy. Chętnie z nami rozmawiali, mieli do nas zaufanie. Powidoki miały taką normę krótką, 20-minutową góra i opierały się na ludziach i murach. Też zwłok zrobiliśmy parę powidoków. Zrobiliśmy sklep maslichu, żeby Państwu wyjaśnić, na czym rzecz polega. Sklep maslichu to był taki sklep na starych Włochach, mydło, powidło, ale leczny chleb. Pożywcy przede wszystkim. Właściciel był z pochodzenia Niemcem, bo dużo osadników niemieckiego pochodzenia mieszkało wokół Włoch w Szczecinie, ogrodnicy z nami zażywali. Wystarczy nazwiska przywołać. Raff, Scheller, Schiller, Weizel, etc.
Haas
oczywiście. I ten maslik we Włochach, jak w procesie Niemcy, stał się Niemcem po prostu. Członkiem NSDAP, założył ten uniform partyjny, w sklepie był Hitler i sklep był już nurki. Już nie był dla Polaków, a chyba nawet maslik jakimś czasem był jakiś czas niemieckim burmistrzem, biergiemajstrem. Bo to taka społeczność była niemiecka, że część się ona obudziła jako Niemcy podczas okupacji. A sklep maslików na tym polegał powidzą, że po wojnie maslik zdjął, kiedy wkroczyli Sowieci. Jeden z nich chyba zginął w Lurwafę, jego drugi młodszy, mój kolega, Gerdy chyba, bo to drugi, bo Gerdy i ojciec, chyba rodzicami uciekł i sklep został pusty. I po jakimś czasie sklep odżył, a ludzie, którzy prowadzili sklep, mówili wileńskim zaśpiewem, takim szkodził. I to była rodzina Czeczotów. Państwa Czeczotów. Pan Czeczot, pani Czeczotowa i dwóch synków poszczerzonych na pałę dzieciaków sowieckich kryjówków. Bo ci państwo byli po całej tej grodze charakterystycznej polskiej ze wschodu, łagry, syłki, a synowie do dzieci. Jakoś cudem się odnaleźli. I ci mali chłopcy, zresztą narażeni byli w szkole maszynami, bo oni trochę byli już tacy, no, spolszczeni. I swoich tam szczegółowo ostrzygamy dalej, ale szybko się asymilowali, szybko byli w naszej społeczności.
Na
samym dzień sklep, w Lundzie, która się nazywała Zachodnia na Starych Włosach. Tam było po tym przedszkole, w tym budynku.
Dziupli.
Gdzie?
Zachodnia, to jest Dziupli. Oczywiście.
Ocean. Owinięty tej, o której wspominałem, zwany oceanem i mówili dawni chłopcy Włoch, którzy tam żyli na tym dużo życia spędzali na tym starym. Buda, ryby i tak dalej. I oni opowiadali o tym oceanie. Jeszcze był powidok Włoch, dwa domy. Jeden dom to domem Kagudę, tu na cienistej. jeszcze lokatorzy pamiętający te czasy, córka pana Śmigurowicza, jak Śmigurowicza zajęło się. Wysiedleni wszyscy zaraz po wojnie, bo zajęte było to przez NKWD. To do mnie szczepało, takie jedno z lepszych włochowskich, ten oddziel, dzieła architekta wojskiego.
A to było szare budynek.
Tak jest. No i nie dowiedzieliśmy o tym domu NKWD, a drugi o domu bezpieki, bo był we Włochach na Piłsudskiego, który nazywała się Sarzulica, dom urzędu, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tam nawet chodziliśmy, bo to już prywatne, ludzie mieszkają, ale jeszcze mieszkają, mieszkali wtedy, byli funkcjonariusze. W jednym mieszkaniu było dobre przyjęcie, a w takim właśnie szereg i cisza nie wpuszczają.
Jeden stawny dobry policjant.
To dosyć typowe takie przechodzenie było ludzi marnych z jednej fazy niewoli do drugiej fazy. Także to nic relacyjnego. Jeszcze trzeba powiedzieć, że wielu tych mieszkańców włocho-niemieckich nazwiskach miało piękne karty podczas okupacji. Byli Polakami, walczyli w podziemiu. Te wybory były nie takie proste. Większość dostała jako Polacy.
A
Polacy
zginęli jako
Polacy. Też kolegów pamiętam z okupacji, o tych nazwiskach powiedzmy, byli Polakami. A część była Niemcami, nawet była taka mała drużynka we Włochach, Hitlerzy. Myśmy jako chłopcy we wczesnych tej okupacji, fajnie się drugi, trzeci dla nas, no, takie walki były chłopców z Hitlerjugend, z takimi wolnymi chłopcami z Włoch. Przecież nie chodziło o to, żeby zdobyć im te sztyleciki, kajotki tak zwane, że to bardzo efektowne były sztylety. Walki o zdobywanie sztyleciki.
Co mam pytanie takie? Ja jestem mieszkańcem Włochów niedawno, ale od 1945 roku mieszkałem na Ochocie. Jak pan wspomina Caracas?
Bardzo sympatycznie wspominam. Tak, to rzeczywiście taka PRL-u, szalim takim, postim z PRL-u, jedyna, po pierwsze miała egzotyczną nazwę. Nie miała imiona, nie była jakąś Danusią, Kasią, Zachem, infantylne nazwy tych knajpek i stawian warszawskich. Nazywała się egzotycznie Caracas. Gdzieś była w enklawie starych domów, zgodzi się pan słuchać, ta jednak była takim rdzeniem Ochoty jeszcze archeologicznie zachowanym. Nie zdewastowany i po tym nie zblokowizowany, powiedzmy, w PRL-u. No i zapach kawy, tam parzyli kawę.
Paliwo,
kawy, więc ten zapach taki był świetny, aromat. Taka była miejscowa kawiarenka, Pączki i Kawa.
Tak, oni mieli nawet ciekawą nazwę, bo oni się nazywali kawiarnią, ani barem. Oni nazywali się pijalnią kawę.
Tak,
to jest taki szydzik.
I to się długo jeszcze uchowało, parę lat jeszcze po przełomie, tak zwanym. Po upadku PRL-u i po początku.
No właśnie koledzy go przejęli, ale już nie szło.
Po tym jakiś tam powstał salon gier, komputerowy.
Tak, sprzedawali glazurę tam w tym sklepie, ostatnio ubrali.
Tak, to była bardzo sympatyczna kawiarnia. Tak jak sympatyczną restauracją na Ochocie była ta filia kameralna.
Tak.
Na
tym
przy placu.
Przy uniwersyteckiej w zasadzie lub przy
ten przytułek kameralny.
Tak, bardzo przyjemny.
No nawet charakter takiego klubu, gdzie
zapytać o okoliczności śmierci pięciu oficerów. To jest dom przy ulicy Techniku, dwa kroki od Popularnej. Bodajże piątego pułku piechoty AK. Czy pan zna okoliczności?
Nie, nie mam żadnej wiedzy.
Bo tam tablica pamiątkowa jest,
nie mam, nie mam,
więc te kwiaty zawsze leżą.
A przepraszam, tak jeszcze wędrowałem z panem pod nekropolis jednym, pierwszym, drugim. Mógłby sobie przypomnieć taki był lokal w okolicy późniejszej Parany, takie miał wąskie okna, jakby betonowe, takie dużo stojące jak narożnik.
Ale to nie jest to Parany przy wspólnej bazie.
Czy może przy wspólnej?
Bunkier nazywa.
Bunkier, właśnie. To jak on cierpi?
Kawiarnia prywatna, długie lata po wojnie Gajewskiego.
Ale ja o tym śladu.
Mówię bunkier. Boże, ja myślę takie wątki o takie jakieś dziwne.
No właśnie nie chodzi o tą nazwę, bo bunkier to tak.
Na poły więzienne czy jakieś.
Tak.
Czy jakieś strzelnicze. Jak już tak temat szedł na pole gastronomiczne, to można tu przywołać też głowoskie takie sentymenty. Była taka ładna, ja pamiętam, jeszcze byłem bardzo młody, jeszcze w pierwszej fali inicjacji, ale była bardzo ładna taka z wierzbami nastrojowa knajpa we Włochach, na starych Włochach, przy ulicy Fabrycznej, nazywała się Wenecja. Tak jest. To są taki lokal pod krzaczkami. Tam takie krzaczki, jakie były. Mały parterowy domek, to była taka knajpka cukiernia, jak to wtedy były. Wie pan, takie interesy mieszano. A takie pod blady, bo taki widzę.
Powiedz
mi,
jeżeli możesz, na temat kolejnej katechizmu.
Co mam powiedzieć?
Ale nie. Ja to jest tak, bo młodzież czasami nie wie, że tutaj była taka świetna kolejka, która... Gdzie kolejka dowodziła, był taki pan Piłk, pamiętasz? Bo dostał po kolei jeszcze taki krzyż przy drodze.
Po prostu pejzaż. Była wspaniałym, ruchomym elementem tego pejzażu. I taka była jakaś tego łączna z dawną przedwojenną rzeczywistością. Jej kolor, jest żółta i też piękne wewnątrz boazerie. To był chyba machon nawet, świetne drzewo, marmurowe blaty, jako do tych stolików. Wspaniało. Mosion. Konduktorzy, mundury konduktorów, czapki na kształt francuskiego hetki i tak dalej.
I punktualność,
o tu ważne, że to niezwykłe. Słusznie, taki miniaturowy, na miniaturowe odległości Orient Express, na panie rację.
I komu to przeszkadzało?
Po pierwsze, nie lubił tradycji, to trzeba sobie zdać sobie sprawę. Tradycja była wroga. Wszelkie korzenie należało odciąć, albo wygrzewać, wykopać. Skąd, na czym polegało niszczenie resztek architektury Warszawy? W dużej mierze nie z potrzeby pragmatycznej, ale żeby się pozbyć pejzażu góra jawartego, przedwojennej, wrażej rzeczywistości, żeby stworzyć nowe miasto lokomis. Takich monumentalnych gmachów, placów i pałaców, tak? To była reguła gry systemu, który unifikował wszystko w jednym taki rodzaj ciasta, wielkiego ciasta, które walcowano. To było systematycznie i psychicznie, i fizycznie. Nie można zapomnieć o tym walcu psychicznym, który Pytelasa odbywał. Każdy z nas, bo tu widzę, że jest to czas, to pewnie jakiś ma złożony teren, nawet nieświadomy. To jest choroba, którą trzeba leczyć.
Wiele domów odbudowano, dlatego że te bomby zapalające, one w zasadzie tylko paliły stropy po zewnętrznym
monitorowaniu. Ale te szkielety.
I to dawało się odbudować.
Mnóstwo było szkieletów.
Decyzją władz wiele zostało takich właśnie rozebranych budynków, bo były za ładne, za eleganckie.
Piękna wielka warszawska była pół budynkiem, a pół szkieletem, czyli ją łatwo można było przywrócić do życia na szkulecki. I szereg takich budynków było wszędzie. A już nie mówmy o całych domach, nie wspominając o zachowanych świetnie domach, które uległy też z powodu wyższych zniszczeń. No choćby ten rejon cały wokół Pałacu Kultury. Tam były kamienice, szereg kamienic, które się zachowały. Także Włochy odchowały się trochę z tej starej takiej swojej architektonicznej. byle jakiej urodzie, ale, ale uchowałem się. I teraz jak patrzę, co tam przyjeżdżam, to jest pewien chaos taki. Zapanował w nowych czasach chaos. Ładne budynki, czasem okropne, ale nowe. I jakieś połączenie takie frontanina fabryczek, magazynów, to jedno przetyka się z drugim, nie ma jeszcze porządku. Także tu pani jedna mówiła o tych planach reaktywacji wizji przedwojennej Willa Włochy, czy miasto Obrót, to jeszcze daleko.
Ja nie wiem, ale czy wrócimy?
Wcześniej się zgodzą z miastem Obrót.
Wrać.
Nie będą dewastować swoimi sposobami, indywidualnymi.
Ale Włochy komunikacyjne są źle postrzegane przez tą
przez ten dator,
przez ten tunel, który tam no, nie jest to chyba do rozbudowania. Jak się nie zrobi jakiś obchodnicy, to będzie trzeba być
ale najbardziej dziwne jest to, że my zasady mamy metro, prawda? Tego się w ogóle nie wykorzystuje. Gdyby się inni na temat nowej linii, nie to problemu, żeby uzyskać tereny i tak dalej. To rozumiało. I czy mamy tutaj metro nasze? Ale dając bym na to, że trzeba się mieści, idziemy do Skierniki, czy idziemy do Amsterdamu. Przecież to powinno być naprawdę ożywione i też już się wracało do tego, że to ma być ożywione i ciągle no.
Metro to było przecież za dawnych czasów jeszcze metro budowa, czyli na pamięć
instytucja. Tak, ale na zieloną falę na chyba na
zimę. Już się dawało, że będzie potwór, taki potwór z Loch Ness. Nigdy nie wiedziałem.
A
żydowe
potrzebne byłoby sobie?
Metrobudowa, pani pracownik
czy są jeszcze pytania?
Czy za pana pamięci przejście z tak zwanych nowych Włoch na stare Włochy w drugą stronę było tak obskurne i zapyziowe jak jest teraz?
Ja pamiętam,
że to nie było.
To jest takie przejście piesze. Ono się charakteryzuje tym, że jak mają, bo gdy dopuści trochę deszczu spadnie, to trzeba kalosze w domu wszędzie dać.
Ja pamiętam te kałuże. Lepszy tak, gdyby nie było tego przejścia podziemnego, to był przejazd, a ja był przetworzony. I to było bardzo fajne. Był tak wydaje, bardzo ładnego budynku kolejowego, drewnianego. Takie było bardzo ten drewniany budynek, nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta. Ja pamiętam, że ta sytuacja była taka, że